Krok po kroku.
Mam dla ciebie dziś rano ważne pytanie.
Jaki jest następny krok, do którego Duch Boży cię prowadzi? Kiedy byłem dzieckiem, była taka pieśń uwielbienia zatytułowana Krok po kroku. Może ją znasz. Słowa brzmią: O Boże, Ty jesteś moim Bogiem i zawsze będę Cię wielbić. O Boże, Ty jesteś moim Bogiem i zawsze będę Cię wielbić. Będę Cię szukać rano i nauczę się chodzić Twoimi drogami. A Ty to prowadzisz mnie krok po kroku i będę podążać za Tobą przez wszystkie moje dni. Nauczę się chodzić Twoimi drogami. Krok po kroku. Podążanie za Jezusem, gdy nas prowadzi. Życie chrześcijańskie nie przypomina windy, w której szybko przemieszczasz się na inne poziomy. To nie jest jak winda, to jak wchodzenie po schodach. Krok po kroku, gdy wzrastasz w Chrystusie. Krok po kroku Ty mnie poprowadzisz, a ja będę za Tobą podążać przez wszystkie moje dni. Życie chrześcijańskie jest ciągłym ruchem. Bóg zawsze prowadzi Cię gdzieś dalej. Jaki jest następny krok, który właśnie teraz Duch Boży chce, abyś zrobił?
Jeśli masz Biblię, proszę, otwórz ją ze mną na 16 rozdziale Ewangelii Jana. Przez ostatnie kilka tygodni rozważaliśmy to, co nazywa się mową pożegnalną w Ewangelii Jana. Są to nauki, które Jezus przekazał swoim uczniom podczas ostatniej wieczerzy, w noc poprzedzającą Jego ukrzyżowanie. Zaczęliśmy od 13 rozdziału i teraz jesteśmy w rozdziale 16. 4. Ale powiedziałem wam to, abyście gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że wam o nich powiedziałem. Nie mówiłem wam tego od początku, bo byłem z wami. 5. Lecz teraz idę do tego, który mnie posłał i żaden z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale ponieważ powiedziałem wam to, smutek napełnił wasze serce. W poprzednim rozdziale Jezus mówił o prześladowaniach, które przyjdą na uczniów za podążaniem za Chrystusem. Ostrzegł ich przed kosztem naśladowania Go. Powiedział im: nie dziwcie się, że świat was nienawidzi. Bo mnie najpierw znienawidzili. Jezus dalej wyjaśnia uczniom, że wkrótce musi ich opuścić, że musi wrócić do nieba, do Boga Ojca. Nic dziwnego, że są smutni. Ich przyjaciel, rabbi, nauczyciel odejdzie od nich. Co zrobią bez niego? Jednak mówię wam prawdę. Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do was. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Jezus mówi im, że nie tylko odchodzi, ale że jest to dobre, że odchodzi, że jest to dla uczniów korzystne. Dlaczego? Jak to możliwe, że jego odejście miałoby być dobre? Ponieważ gdy on odejdzie, Pocieszyciel, Duch Święty, przyjdzie do nich. Jezus mówił o tym także w poprzednich rozdziałach. Pocieszyciel to Duch Święty, który przychodzi, aby być przy nas, by nam pomagać.
Biblia uczy nas, że jest jeden Bóg, a nasz jedyny Bóg istnieje w trzech osobach: Bóg Ojciec, Jezus Syn i Duch Święty. Nie są to trzej bogowie, ale jeden Bóg, istniejący w trzech osobach. Są jednym w istocie i jednym w naturze, ale są od siebie odróżnialni i wykonują różne zadania. W momencie zbawienia, gdy pokutujesz za swój grzech i wierzysz w Jezusa Chrystusa, Biblia mówi, że Duch Święty przychodzi i zamieszkuje w tobie. Jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym. On na stałe zamieszkuje w naszym życiu. Duch Święty jest więc w tobie, ale co on robi? W poprzednich rozdziałach dowiedzieliśmy się, że Duch Święty pomaga nam w wierze. Duch Święty nas uczy. Duch Święty przypomina nam, co jest prawdą. Duch Święty świadczy o Jezusie Chrystusie przez nas. A w kolejnych kilku wersetach dowiadujemy się więcej o tym, co Duch Święty czyni w nas.
8. A gdy On przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. 9. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. Co jeszcze robi Duch Święty? Przekonuje ludzi o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Grzech to wtedy, gdy łamiemy Boże prawo i buntujemy się przeciwko niemu.
Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam chwały Bożej. Grzech oddziela nas od Boga. Biblia mówi, że zanim poznaliśmy Jezusa, byliśmy duchowo martwi z powodu naszych grzechów i występków. Jak więc ktoś, kto jest duchowo martwy, staje się duchowo żywy? To dzieje się poprzez działanie Ducha Świętego. Innymi słowy, mogę komuś mówić cały dzień i całą noc, że to, co robi, jest złe. Mogę mu powtarzać cały dzień i całą noc, że to, co robi, jest grzeszne i sprzeczne z wolą Bożą. Mógłbym mówić i mówić i mówić. Ale nic się nie wydarzy, dopóki Duch Święty nie przekona tej osoby o jej grzechu. To jest zadanie Ducha Świętego. To nie jest moje zadanie. Duch Święty może użyć mnie do tego, ale nie jest to coś, co mogę uczynić własną mocą. To jest nadprzyrodzone dzieło Boga w życiu tej osoby. Teraz, tutaj w wersetach 8 i 9, Jezus mówi o tym, że Duch Święty przekonuje niewierzących o grzechu. W wersecie 9 Jezus mówi o ludziach, którzy w Niego nie wierzą, o świecie, jak rozmawialiśmy ostatnio. Możemy mieć odwagę, aby dzielić się Ewangelią z ludźmi, którzy nie wierzą w Jezusa, ponieważ ufamy, że Duch Boży działa w ich życiu, przekonując ich o grzechu. A więc Duch Święty przekonuje niewierzących o grzechu, ale także wiemy, że Duch Święty przekonuje o grzechu również wierzących. Jak nazywa się ten członek Trójcy? Duch Święty. Duch Święty czyni nas bardziej świętymi. On nas uświęca. On oczyszcza nas z grzechu, abyśmy mogli być bardziej podobni do Chrystusa. A więc, gdy wzrastamy w wierze, stajemy się bardziej świadomi grzechu w naszym życiu, dzięki Duchowi Świętemu. Duch Święty przekonuje nas o grzechu, a my staramy się ten grzech uświęcać, podążając za Chrystusem. A Bóg jest dla nas łaskawy. Zazwyczaj nie przekonuje nas o każdym grzechu w naszym życiu naraz. Z mojego doświadczenia wynika, że Duch Święty kładzie mi na serce jeden konkretny grzech, nie 100 grzechów jednocześnie. I chciałbym powiedzieć, że w momencie, gdy Duch Święty przekonuje mnie o tym grzechu, od razu się nawracam i kończę z tym grzechem. Ale zazwyczaj zmagam się z tym grzechem przez jakiś czas, zanim złożę go przed Panem. Ale kiedy oddaję ten grzech Panu, po pewnym czasie Duch Święty przekonuje mnie o czymś innym. I pamiętajcie, że celem przekonania przez Ducha Świętego nie jest to, abyście czuli się źle ze sobą. Przekonanie to nie to samo, co potępienie. Jak ktoś kiedyś powiedział, przekonanie przyciąga nas do Boga, podczas gdy potępienie odpycha nas w poczucie winy i rozpacz. Celem przekonywania przez Ducha Świętego jest to, abyście stawali się bardziej święci, bardziej podobni do Chrystusa, wolni od grzechu, który tak łatwo nas oplątuje. Innymi słowy, ten grzech spowalnia cię w stawaniu się mężczyzną lub kobietą Bożą, jaką On pragnie, abyś był, a Duch Święty chce, abyś był od tego wolny. Myślę też, że przekonywanie przez Ducha Świętego ma pewną stopniowość, jeśli można tak powiedzieć, gdy wzrastamy w Chrystusie. Są rzeczy, o których Duch Święty mnie dziś przekonuje, a które nie przeszkadzały mi, kiedy stałem się wierzącym. Na przykład, kiedy zostałem wierzącym, zdarzało mi się jeszcze kłamać ludziom. I szczerze mówiąc, wtedy nie czułem się z tym szczególnie źle. Ale dziś nie potrafię sobie wyobrazić, że mógłbym kłamać komuś i czuć się z tym w porządku. Kiedy zostałem wierzącym, miałem wtedy także Ducha Świętego. Ale prawdopodobnie On przekonywał mnie wtedy o innym grzechu. Gdy się z tego grzechu nawróciłem i wzrastałem, wtedy w końcu Duch Święty zajął się sprawą kłamstwa. To właśnie nazywamy postępującym uświęceniem. Gdy wzrastamy w Chrystusie, gdy jesteśmy posłuszni Jego Słowu, oddzielamy się od zła. Robimy w tym postępy. To jest stopniowe. To jak wchodzenie po schodach. To nie jest tak, jak jazda windą, kiedy przeskakujesz kilka pięter naraz. Ja nie jestem graczem. Gdy byłem chłopcem, trochę grałem w gry wideo, ale częściej byłem na dworze.
Lubiłem uprawiać sport i bawić się na świeżym powietrzu. Dlatego kiedy już grałem w gry wideo, nie byłem w tym zbyt dobry. Moi koledzy często mnie pokonywali.
A kiedy grałem sam, również utknąłem na tym samym poziomie. Nigdy nie mogłem przejść tego poziomu. Byłem zablokowany. Dopóki kolega nie nauczył mnie tak zwanych kodów do gry. Jeśli wciśniesz odpowiednie przyciski, możesz odblokować kod umożliwiający pominięcie wielu poziomów. Można było przejść z poziomu pierwszego na dziesiąty, jeśli znało się taki kod. Kody do gry zmieniły dla mnie całą zabawę. Wciskałem przyciski i przeskakiwałem na poziom dziesiąty, gdzie znów utknąłem, dopóki nie poznałem kolejnego kodu. Wiecie co? Nie chcę was rozczarować, ale w chrześcijańskim życiu nie ma kodów do gry. Jeśli Duch Święty przekonuje cię o jakimś konkretnym grzechu, nie wierzę, żebyś mógł go po prostu zignorować i przejść na następny poziom swojego życia. Cokolwiek by to nie było, nie ma kodów do gry. Nie możesz przeskakiwać poziomów. Kiedy król Dawid popełnił cudzołóstwo z Batszebą i kazał zabić jej męża w bitwie, Dawid nie rozwijał się duchowo. Tak, nadal był królem. Tak, Batszeba została jego żoną, ale duchowo był w rozsypce.
Dopiero gdy pokutował za swój grzech, mógł ruszyć naprzód. Dopiero gdy posłuchał przekonania Ducha Świętego, mógł wzrastać. Nie było żadnego kodu do gry. Musiał być wrażliwy na Ducha Świętego, aby dalej wzrastać w swojej relacji z Bogiem. Musiał wykonać ten krok, aby przejść do następnego. Pozwól, że zapytam. Jaki grzech powstrzymuje cię przed byciem mężczyzną lub kobietą Bożą, którą chcesz być? Jaki grzech powstrzymuje cię przed wykonaniem tego następnego kroku wiary, do którego wzywa cię Bóg? W czym Pan się z tobą ostatnio rozprawia? Może to coś, co chce ukształtować w twoim charakterze? Może coś, co wpływa na twoje relacje z innymi? Może to duma, może nauk? Nie wiem, co to jest, ale dzięki Duchowi Świętemu ty wiesz. Jeszcze raz. Duch Święty nie wkłada tego na twoje serce, żeby cię potępić. On pokazuje ci ten grzech, abyś mógł być od niego wolny.
Dzisiaj, jeśli usłyszysz jego głos, nie zatwardzaj swojego serca. Otwórz swoje serce. Zostaw ten grzech, który cię oplątuje, abyś mógł iść dalej w stronę kolejnego kroku wiary, jaki Bóg dla ciebie przygotował. 10 dotyczące sprawiedliwości. Bo idę do Ojca i już mnie nie zobaczycie. 11 dotyczące sądu, bo władca tego świata został osądzony. Widzimy w wersetach 10 i 11, że Duch Święty przekonuje świat także o sprawiedliwości i sądzie. Sprawiedliwości, ponieważ Jezus opuszcza świat. Innymi słowy, skoro Jezus wraca do Boga Ojca w niebie, to teraz Duch Święty będzie tym, który nauczy świat, czym jest prawdziwa sprawiedliwość?
To jest konieczne, ponieważ świat nie wie, czym jest prawdziwa sprawiedliwość. Sprawiedliwość według świata mówi, jestem w zasadzie dobrym człowiekiem. Zwłaszcza gdy porównujemy się do innych ludzi. Możemy myśleć, cóż, przynajmniej nie jestem mordercą, więc muszę być całkiem dobrym człowiekiem, więc Bóg pozwoli mi wejść do nieba. Ale to nie jest Boży standard. To nie do nich mamy się porównywać. Jezus Chrystus jest naszym wzorem i przykładem. On był doskonale sprawiedliwy, był bez grzechu. W liście do Filipian 3:9 Paweł mówi, że nasza sprawiedliwość przed Bogiem nie pochodzi od nas samych. Przez staranie się być dobrym człowiekiem. Lecz nasza sprawiedliwość pochodzi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Świat odwraca to do góry nogami. Dlatego Duch Święty przychodzi, aby przekonać świat o tej prawdzie.
To samo dotyczy sądu. Świat osądził Jezusa, ale zrobił to niesprawiedliwie. Uznali go za winnego, ale to oni byli winni. Nie jest to jednak zaskoczeniem, ponieważ diabeł, władca tego świata, jest kłamcą. Ale na krzyżu Jezus pokonał grzech i śmierć raz na zawsze. Więc chociaż szatan wciąż działa w tym świecie,
większy jest Chrystus w was niż ten, który jest na świecie. Nie dziw się więc, gdy świat mówi o Jezusie niewłaściwie. Jednocześnie bądź pełen nadziei, ponieważ Duch Święty może zamienić serca z kamienia w serca z ciała. Duch Święty może otworzyć oczy serc ludzi. Duch Święty może wziąć tych, którzy byli martwi z powodu swoich upadków i uczynić ich żywymi w Jezusie Chrystusie. Alleluja. 12. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie jesteście w stanie tego znieść. 13. Lecz gdy przyjdzie Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie będzie mówił od siebie, lecz powie wszystko, co usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. Jezus mówi im, że ma im jeszcze wiele do powiedzenia, ale to po prostu za dużo dla uczniów na teraz. Uczniowie byli pełni smutku. Uczniowie byli zdezorientowani. Nie mogli przyjąć więcej informacji. Ale Jezus obiecał im, że Duch Święty poprowadzi ich do prawdy. Oczywiście po krzyżu i zmartwychwstaniu uczniowie zrozumieli nauczanie Jezusa o wiele lepiej, prowadzeni przez Ducha Świętego, który przyszedł w dniu Pięćdziesiątnicy. To były te rzeczy, które miały nadejść. Ale Duch Święty prowadzi także nas do prawdy. Podoba mi się obraz przewodnika. Przewodnik to ktoś, kto pokazuje drogę, kto prowadzi cię krok po kroku. I właśnie tak Duch Święty prowadzi cię do prawdy. Innymi słowy, podczas zbawienia nie ma nagłego zalania twojego umysłu wszystkimi prawdami od Ducha Świętego. To nie jest wielki zrzut wiedzy, gdy zostajesz wierzącym. Tak samo jak z uczniami, byłoby to zbyt trudne do udźwignięcia naraz. Zamiast tego, Duch prowadzi cię do prawdy. Duch Święty prowadzi cię krok po kroku, coraz głębiej w prawdę. I znowu, z mojego doświadczenia wynika, że zazwyczaj Duch Święty uczy mnie jednej rzeczy na raz, a nie 100 rzeczy na raz. Na przykład, jeśli czytam 5 rozdział Ewangelii Mateusza, może być 1 lub 2 wersety, które szczególnie przykuwają moją uwagę, które Duch Święty kładzie mi na sercu w tamtym czasie. Może te wersety dotyczą czegoś, czego wtedy doświadczam, albo Duch Święty daje mi wgląd, którego wcześniej nie miałem. Teraz, 3 miesiące później, mogę czytać ten sam rozdział, 5 rozdział Mateusza, ale inne 1 lub 2 wersety mogą się wyróżniać, które Duch Święty w tym momencie kładzie mi na sercu. Czytam ten sam rozdział, co 3 miesiące temu, ale Duch wskazuje mi inne prawdy. Te same prawdy były tam 3 miesiące temu, ale może moje okoliczności się zmieniły i Duch Święty prowadzi mnie do tej prawdy właśnie w tym momencie. To dlatego czytamy Biblię raz za razem wciąż na nowo. Słowo Boże się nie zmienia, ale nasze życie się zmienia. Nasze okoliczności się zmieniają. My się zmieniamy i rozwijamy. I możesz przeczytać 1 werset 30 razy, ale przy 3 pierwszych razach Duch Święty użyje tego wersetu, aby poprowadzić cię do jakiejś prawdy. Prosta modlitwa, którą zawsze możesz odmówić przed czytaniem Biblii, to prosić Ducha Świętego, aby poprowadził cię do prawdy. I Bóg jest wierny, by wysłuchać i odpowiedzieć na tę modlitwę. Bóg prowadzi cię do prawdy indywidualnie, ale prowadzi nas również do prawdy wspólnie, w grupie, kiedy nie jesteś sam. To dobry moment, aby ogłosić, że w środę wznowimy nasze środowe wieczorne studium biblijne tutaj, w galerii handlowej. O godzinie 19:00 mamy spotkanie modlitewne, a o 19:30 studium biblijne. Jeśli nigdy nie byłeś, zazwyczaj uczę wybraną część Biblii przez 20-30 minut, a potem dzielimy się na małe grupy, aby podyskutować. W środę chciałbym rozpocząć studium biblijne, w którym przyjrzymy się ogólnemu przesłaniu Biblii, jak Stary Testament łączy się z Nowym Testamentem, jak cała historia Pisma Świętego znajduje swoje tak i amen w Jezusie Chrystusie. Spotykałem się w ostatnim tygodniu z kimś, kto opowiadał mi, że dołączenie do studium biblijnego w zeszłym roku było bardzo ważne dla jego duchowego wzrostu w ostatnich miesiącach. Nie tylko ze względu na treści, ale także ze względu na wspólnotę, na możliwość rozmowy o tych prawdach z innymi braćmi i siostrami w wierze.
Dlatego zapraszam Cię w środę, abyś zrobił krok naprzód, abyś poszedł głębiej w prawdę, jak Duch Święty Cię prowadzi.
Jest jeszcze jedno działanie Ducha Świętego, o którym Jezus wspomina tutaj.
On mnie uwielbi, bo z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam oznajmi.
Gdy Duch Święty prowadzi cię do prawdy Bożej, przynosi chwałę Jezusowi Chrystusowi.
Duch Święty wywyższa imię Jezusa.
Duch Święty uwielbia Chrystusa, oddając mu cześć i honor, na które zasługuje.
To piękny werset, ponieważ widzimy w nim dzieło Trójcy Świętej. Bóg Ojciec przekazał Synowi Jezusowi całą prawdę, a Duch Święty przychodzi, bierze tę prawdę i oznajmia ją nam.
Duch Święty prowadzi nas do prawdy, co przynosi chwałę naszemu Zbawicielowi.
Wszystko to ma sens, gdy rozkładamy to na części i wyjaśniamy, ale widzimy, że uczniowie wciąż zmagali się, by to wszystko zrozumieć. Jezus mówi im.
16. Jeszcze tylko krótki czas, a nie będziecie mnie oglądać, i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie. 17. Wtedy niektórzy z jego uczniów mówili między sobą.
Cóż to znaczy, co nam mówi?
Jeszcze tylko krótki czas, a nie będziecie mnie oglądać, i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie. Oraz, bo idę do Ojca? 18. Powiadali więc, cóż to znaczy przez krótki czas?
Nie wiemy, o czym mówi.
19. Jezus poznał, że chcieli go zapytać, dlatego rzekł im. Pytacie się jeden drugiego o to, co powiedziałem. Jeszcze tylko krótki czas, a nie będziecie mnie oglądać, i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie. 20. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i się smucić, a świat będzie się weselił.
Wy będziecie się smucić, lecz wasz smutek zamieni się w radość.
Jezus mówi im, że za niedługo go nie zobaczą, ale potem znowu go ujrzą.
Dla nas dzisiaj jest to łatwe do zrozumienia. Wiemy, że Jezus mówi o czasie pomiędzy krzyżem a pustym grobem.
Mówi o okresie między jego ukrzyżowaniem, kiedy uczniowie byli pełni smutku, a świat się radował, a jego zmartwychwstaniem, kiedy smutek uczniów zamienił się w radość.
Ale uczniowie jeszcze tego wszystkiego nie rozumieją.
Jak mogli? To jeszcze się nie wydarzyło.
To nawiązuje do 13 wersetu, gdy Duch Święty przychodzi do uczniów i wtedy są oni w stanie połączyć wszystkie fakty.
To trochę tak, jak wtedy, gdy byłem dzieckiem i zadawałem rodzicom pytanie, a oni często odpowiadali, ale i tak nie rozumiałem. Wtedy mówili, nie martw się, z czasem to nabierze sensu. I wtedy nie było to dla mnie zadowalające.
Chciałem zrozumieć od razu, w tym momencie. Nie chciałem czekać. Ale kiedy dorosłem, zacząłem rozumieć, że mieli rację.
Były rzeczy, do których potrzebowałem po prostu więcej czasu, by je pojąć.
Uczniowie również potrzebowali więcej czasu, aby zrozumieć wszystko, co Jezus im mówił.
Potrzebowali pomocy Ducha Świętego, aby mogli wejść w prawdę.
Myślę, że możemy się z tym utożsamić.
Biblia jest pełna prawd i mądrości, i czasami może to być przytłaczające.
Paweł mówi o tym w 11 rozdziale listu do Rzymian.
O głębokości bogactwa, mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi.
Jest tu tak wiele prawdy, że można się poczuć przytłoczonym.
Chcę poznać to wszystko, a jednak wiem, że nie wiem wszystkiego. Chcę,
żeby Duch Święty dał mi to wszystko naraz. Ale znów, życie chrześcijańskie to krok po kroku, dzień po dniu.
Może nie wiemy wszystkiego teraz, ale wierzę, że Duch Święty dał ci wystarczające przekonanie.
Duch Święty poprowadził cię do wystarczającej prawdy, byś zrobił ten kolejny krok wiary, do którego wzywa cię Bóg.
Bóg dał ci tyle, ile musisz wiedzieć na dziś, nie przytłaczając cię przez danie ci wszystkiego, co musisz wiedzieć na następnych 50 lat.
Czy to ma sens? Bóg dał ci wszystko, czego potrzebujesz, aby zrobić ten kolejny krok w życiu, cokolwiek to jest.
To wciąż będzie krok wiary, wciąż będzie wymagał od ciebie
abyś zaufał Panu z całego serca, ale możesz się cieszyć, że Duch Boży jest w tobie. Działa, porusza się i prowadzi cię. A to, co teraz może być niejasne, z czasem nabierze sensu. Jezus daje uczniom obraz tego, kiedy kobieta rodzi, odczuwa smutek, bo nadeszła jej godzina. Ale kiedy urodzi dziecko, już nie pamięta cierpienia z powodu radości, że człowiek przyszedł na świat. Tak i wy teraz doświadczacie smutku, ale znów was zobaczę i wasze serca będą się radować. A waszej radości nikt wam nie odbierze.
Uczniowie będą pełni smutku, gdy Jezus zostanie ukrzyżowany, ale ten smutek zamieni się w radość po zmartwychwstaniu. Porównuję to do kobiety rodzącej dziecko. Poród jest trudny, wiąże się z bólem, ale nie da się go porównać z radością z narodzin dziecka.
Wcześniej w tym tygodniu byłem w szpitalu, odwiedzając Faba i Debora. W piątek urodziła się ich córeczka. Oto zdjęcie. Rodzina ma się dobrze. Miejmy nadzieję, że dziś zostaną wypisani ze szpitala. Wkrótce zorganizujemy dla nich listę posiłków. Nie byłem obecny przy samym porodzie, chwała Bogu, ale pojawiłem się, gdy ich córeczka przyszła na świat. I powiem wam, w tym szpitalnym pokoju była tylko radość. Nadali nawet swojej córce imię Ajo, co w ich ojczystym języku znaczy radość. Wszelkie nerwy, niepokój czy chaos, które towarzyszyły porodowi, zniknęły. Pozostała tylko radość z patrzenia na ich nowo narodzoną córkę. Jezus powiedział swoim uczniom, że będą smutni, gdy On zostanie ukrzyżowany, ale kiedy zrozumieją, że On powstał z martwych, ta radość przewyższy ich smutek i nikt im tej radości nie odbierze.
Pozwólcie, że dam wam coś do przemyślenia na podstawie tych wersetów w związku z komunią, lub może nazywacie to wieczerzą pańską, którą za chwilę będziemy celebrować. W niektórych kościołach, może nawet w wielu, ten moment może wydawać się smutny. Oczywiście powinno to być poważne przeżycie, gdy wspominamy śmierć Jezusa na krzyżu za nasze grzechy, ale nie sądzę, żeby to miał być moment smutku. Dlaczego? Ponieważ radość zmartwychwstania przewyższa smutek krzyża. Używając metafory Jezusa, matka myśli bardziej o dziecku, które się narodziło, i radości, która się z tym wiąże, niż o bolesnym porodzie. Radość jest większa niż smutek. Kiedy byłem w zeszłym tygodniu w sali szpitalnej, nie panował tam smutek, lecz radość. Kiedy przyjmujemy komunię, wspominamy krzyż, ale świętujemy nadzieję, cud i radość zmartwychwstania. W niektórych kościołach, gdy obchodzona jest komunia, atmosfera jest tak smutna, że można by pomyśleć, że Jezus nie zmartwychwstał.
Jak powiedziałem, powinno to być poważne, ale nie powinno być smutne.
Grób jest pusty. Jezus zmartwychwstał. Smutek uczniów zamienił się w radość. Nie smucimy się jak ci, którzy nie mają nadziei. Mamy nadzieję, mamy radość i nikt nie może odebrać wam tej radości. Dlatego dziś rano, gdy za chwilę będziemy obchodzić komunię, wspominając śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, zachęcam was, byście świętowali to, czego dokonał Chrystus. Z radością, z weselem, z wdzięcznością. Ostatnie wersety.
23.
W owym dniu o nic nie będziecie mnie pytać. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. O cokolwiek poprosicie Ojca w imię moje, da wam. 24. Dotąd o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.
Uczniowie pytali Jezusa, co ma na myśli mówiąc, jeszcze tylko krótki czas, a nie będziecie mnie widzieć. I znowu krótki czas, a zobaczycie mnie.
Uczniowie mieli wiele pytań do Jezusa, ale Jezus mówi im, że po zmartwychwstaniu wszystko stanie się jasne. Nie będą już mieli pytań. Jezus mówi im, z czasem wszystko będzie miało sens. Myślę, że to dotyczy również nas. Bóg wzywa nas do kroku wiary i w tym momencie mamy mnóstwo pytań,
Dlaczego, Boże? Kiedy?
Jak? Gdzie? Chcemy otrzymać odpowiedzi na nasze pytania. Chcemy wiedzieć, jak wszystko się potoczy. Ale Bóg mówi, po prostu mi zaufaj. Po prostu idź za mną. Moje drogi są dobre. Prostuję twoje ścieżki. I zazwyczaj, po pewnym czasie, możemy spojrzeć wstecz i powiedzieć, aha, dlatego, tak właśnie, tam, to właśnie Bóg czynił. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Na wszystkich swoich drogach uznawaj Go, a On prostować będzie twoje ścieżki.
Jezus powiedział uczniom, że już nie będą mieli więcej pytań, ale zaczną się modlić w imię Jezusa, czego do tej pory nie robili. Jak Jezus powiedział w wersecie 24, nie modlili się w imię Jezusa, ale teraz zaczną, a ich radość będzie pełna. Pozwólcie, że zakończę tym samym pytaniem, które zadałem na początku. Jaki jest następny krok, do którego Duch Boży cię prowadzi? Cokolwiek to za krok, Duch Święty jest tam, aby ci pomóc, być przy tobie i cię prowadzić. O Boże, Ty jesteś moim Bogiem i zawsze będę cię chwalił. O Boże, Ty jesteś moim Bogiem i zawsze będę cię chwalił. Będę cię szukał rano i nauczę się chodzić twoimi ścieżkami. I krok po kroku poprowadzisz mnie i będę cię naśladował przez wszystkie dni mojego życia. Nie ma skrótów, nie ma windy. Życie chrześcijańskie to krok po kroku. Czy zrobisz ten następny krok?